Znany inwestor Jim Rogers ostrzega, że finansowy Armagedon czai się tuż za rogiem i jest napędzany przez, cytuję, krytyjskich bankierów centralnych, informuje Puls Biznesu. W wywiadzie dla stacji CNN Money rynkowy guru stwierdził, że wszyscy będziemy płacić straszną cenę za niekompetencje banków centralnych. Mamy grono naukowców i biurokratów, którzy nie mają pojęcia, co robią, uważa mieszkający w Singapurze Rogers. Banki centralne na całym świecie coraz częściej wykorzystują ujemne stopy procentowe w celu podtrzymania inflacji i wsparcia swoich gospodarek. Jednak zdaniem Rogersa te strategie nie działają. W jego opinii są to po prostu próby ratowania giełd i brokerów, aby pomóc zachować ich luksusowe Lamborghini. Ostra opinia, wrócimy do niej za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Grzegorz Pelowski, gdański cukiernik, piekarz, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Cytując inwestora, bankierzy centralni napędzają kryzys, który czai się tuż za rogiem. Robią to wprowadzając ujemne stopy procentowe, dając bankom możliwości, wprowadzając totalne zachwianie pewnej równowagi na rynkach finansowych. To po prostu próby ratowania giełd i brokerów, by pomóc zachować ich luksusowe Lamborghini. Czy rzeczywiście można tak ostro mówić o bankach centralnych?
Dariusz Wieczorek. Ta wypowiedź jest faktycznie bardzo ostra, choć z drugiej strony możemy zauważyć, czy musimy pamiętać o tym, że po kryzysie finansowym w 2008 roku banki centralne podejmowały bardzo takie niestandardowe, nieszablonowe, no, daleko idące, drastyczne działania, które w gruncie rzeczy no, były niezgodne z teorią ekonomii, czy też w ogóle z założeniami polityki gospodarczej, ekonomicznej, znaczy czy monetarnej, czy fiskalnej. Wydaje się, że jeszcze do tej pory faktycznie nie do końca, nie wszystkie skutki tamtych działań się ujawniły. Stosowanie ujemnych stóp procentowych przez banki centralne jest działaniem absolutnie nieszablonowym i może doprowadzić do tego, że faktycznie konsekwencje, czy związane z inflacją, czy też z kursami walutowymi, mogą doprowadzić w przyszłości, być może nawet niezbyt odległej, do rozchwiania gospodarczego, tak mówiąc bardzo delikatnie, a do kryzysu finansowego, do kolejnego kryzysu finansowego, być może również.
Mm-hmm. No, pomagały bankom, które były za duże, by upaść na przykład. A może rzeczywiście no, należałoby pozwolić tym bankom upaść, żeby się atmosfera oczyściła, żeby sytuacja gospodarcza wróciła do normy i żeby ekonomia toczyła się swoimi torami takimi, jak powinna. A sytuacja w tej chwili jest dziwna. I chciałam się zapytać panów, czy panów zdaniem rzeczywiście kryzys kolejny czai się za rogiem. I czy takim niebezpieczeństwem mogą być przy okazji kłopoty Deutsche Banku i Credit Suisse?
W ogóle jakiekolwiek zawirowania na rynku bankowym, czy pokazujące zachwiania sektora finansowego w sensie gospodarczym są dość niebezpieczne i mogą skutkować spadkiem wzrostu gospodarczego i osłabianiem się poszczególnych gospodarek. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że pewne działania, które zostały podejmowane przez bankowców, którzy reprezentowali ten sektor, no, nie zawsze były działaniami odpowiedzialnymi i tak naprawdę za tę nieodpowiedzialność niestety płacimy wszyscy i te koszty wszyscy ponosimy. No, dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest to, że przed kryzysem finansowym dolar kosztował 2 zł, a po kryzysie finansowym, można powiedzieć, kosztował nagle 3,30. Dzisiaj jest to wartość około 4 zł, więc jeśli coś jest w kryzysie, no to powinno tanieć, a nie wzrastać. Tak? No więc tutaj pokazuję chociażby na tym przykładzie, jak te koszty, których tak naprawdę dotykamy i spotykamy się na co dzień, nie są przenoszone tak naprawdę na nas wszystkich, co też skutkuje i osłabia wzrost gospodarczy poszczególnych krajów i hamuje, mogę powiedzieć, tendencje i dynamikę gospodarki. I tu, jeśli bym się czegokolwiek doszukiwał, to właśnie tych elementów, tych niebezpieczeństw. I wracając do tej poprzedniej wypowiedzi pana, który dość ostro i krytycznie pewne rzeczy nazywa, no to myślę, że jest to sygnał, którego lekceważyć nie wolno, który jest sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich banków centralnych, jak i również dla instytucji finansowych, żeby w momencie, kiedy takie działania miałyby w przyszłości skutkować chociażby osłabieniem dynamiki wzrostu gospodarczego, nie mówiąc już o kryzysie gospodarczym, tak, no to trzeba podejmować decyzje, które temu powinny zapobiegać.
Mm-hmm. Pan Grzegorz Pelowski.
Ja podobne zdanie mam jak mój przedmówca. No, zaczyna się bardzo dużo dziać na świecie teraz. Te gospodarki zaczynają się troszeczkę inaczej kręcić. Coraz słabiej się kręcić. Nowi gracze przychodzą na ten rynek, pojawiają się problemy. Nikt nie zapowiadał tego kryzysu w 2008 roku i ten pan, który wypowiedział takie bardzo ostre słowa, ja jestem przekonany, że wie, co mówi. I bym do tego podszedł bardzo poważnie i nie lekceważyłbym tych słów.
Mm-hmm. Poza tym należy jeszcze uwzględnić jeden fakt, że chociażby gospodarka, która jest największą gospodarką na świecie, mogę powiedzieć, największą dynamiką w sensie wzrostu rozwijającą się gospodarka Chin, niestety słabnie i my wszyscy będziemy odczuwać skutki tego spadku, tejże dynamiki. I tu jest wiele ryzyk, które mogą przyczyniać się do tego, że niestety będziemy odczuwać w związku z powyższym, no, to, co zostało powiedziane, no, trzeba brać naprawdę bardzo serio i poważnie.
Ja może dodam tylko jeszcze, że poprzedni kryzys, ten z roku 2008 też w gruncie rzeczy został wywołany, ta lawina, która później nastąpiła, błędami w polityce monetarnej Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. Alan Greenspan, który utrzymywał niskie stopy procentowe po to, żeby pobudzać, rozgrzewać wręcz do czerwoności gospodarkę amerykańską. To się oczywiście sprawdzało przez kilka lat. Przy okazji wywołał bańkę na rynku nieruchomości. Po prostu kredyty hipoteczne, ich dostępność, kredyty ninja, czyli no income, no job, doprowadziły do tego, że ludzie, którzy nie powinni dostawać kredytów, otrzymywali te kredyty. Później skala tego zjawiska faktycznie wywołała kryzys światowy i no, zabrało to w istocie kilka lat, zanim mleko się wylało. Natomiast w tym momencie mamy ujemne stopy procentowe w wielu krajach. Mamy najniższe stopy procentowe w bankach centralnych w historii, więc czegoż się możemy spodziewać?
To jeszcze pytanie, bo chodzą niepokojące słuchy właśnie między innymi o tym, że Credit Suisse ma problemy i no, może upaść z powodu tych problemów. Jaki to by miało wpływ na naszych frankowiczów? Jaki by mogło mieć? Jeśli Credit Suisse upada, załóżmy, to co się dzieje z frankiem szwajcarskim? No to trudne pytanie. To jest takie typowo do dywagacji, bo już wcześniej pan prezes mówił, że sytuacja była nienormalna w przypadku dolara, który powinien był się osłabiać, a jednak wzrósł na sile. Co mogłoby się stać z frankiem?
No jest to w pewnym sensie wróżenie z fusów, bo czy w sumie centralnie frank by się osłabił, tak? Bo tutaj przecież Centralny Bank Szwajcarii decyduje o sile franka, prawda? Oczywiście na pewno w sensie gospodarczym upadek tego banku spowodowałby jakieś drobne, delikatnie nazywajmy to zakłócenie, żeby nie nazwać tego zawirowaniem. Ale jaki to będzie mieć skutek, jeśli chodzi o wartość i siłę franka szwajcarskiego, który swoją siłę ma też opartą w zupełnie w innych, mogę powiedzieć, elementach, które świadczą o tejże sile tego franka. No trudno jest to dzisiaj przewidywać. Być może może to być bez żadnego skutku w stosunku do franka, może no, spowodować chwilowe jakieś drobne jego osłabienie. No ale to jest, jak mówię, to jest wszystko gdybanie. Mm-hmm.
Teoretycznie powinno być tak, że upadek tak dużego banku szwajcarskiego, prywatnego, powinien doprowadzić do osłabienia waluty szwajcarskiej, czyli
właśnie
do obniżenia kursu franka, tak z naszej perspektywy patrząc.
I ulżeć naszym frankowiczom.
Natomiast tak naprawdę siła franka no jest uzależniona w dużej mierze od czy globalnego systemu finansowego, czy też od polityki Banku Centralnego Szwajcarii. Można powiedzieć, no, w zależności od tego, ile tam tych franków Bank Szwajcarii wydrukuje, taką siłę będzie miał frank.
A my, zabezpieczenie w złocie,
a my do dyskusji wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Grzegorz Pelowski, gdański cukiernik, piekarz, mistrz cukiernictwa, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Ponad 1 bln zł na inwestycje na najbliższe lata przewiduje plan Morawieckiego. Ich najważniejszym źródłem będą fundusze unijne, środki na lokatach polskich firm, spółki Skarbu Państwa. Cel to wzmocnienie polskiego kapitału, wzrost innowacyjności polskich firm. Plan ma omawiać dziś rząd. Zacznie o godzinie 12. Czego Państwo spodziewają się po tym planie?
Powiem, pani redaktor, tak. Po raz pierwszy słyszę w tych nowych czasach, że politycy zaczynają mówić otwarcie o gospodarce, że trzeba coś tutaj zmienić, że jest źle. Mi się to bardzo podoba. Będzie teraz spotkanie z panem Morawieckim w Warszawie w sobotę.
Spotkanie
z panem ministrem.
Pan minister spotyka się z kim?
Z mieszkańcami. Mhm. I będzie miał wykład i potem będzie dyskusja. Jadę
Czyli
na te,
to nie
jadę
jest takie
na
specjalne na,
nie,
dla przedsiębiorców, nie. Otwarte, tylko ogólnie otwarte spotkanie.
Otwarte. Mhm. Także można sobie tam pójść. I bardzo się cieszę, że nareszcie się o tym mówi, że trzeba coś z polską gospodarką zrobić, żebyśmy zaczęli na tym globalnym rynku liczyć się. Ja podam taki przykład, najlepiej to na przykładach, ja tutaj kiedyś mówiłem już w radiu, na przykładzie mojej piekarni. Ja sobie takie założenie zawsze robię, że piekarnia Perowskiego nie jest nikomu potrzebna. Bułki można dzisiaj, technologia na to pozwala, przywieźć skin, prawda, i będą świeże, nikt nawet, klienci nawet się nie kapną, że one przyjechały z Chin samolotem. I tak się już w Polsce dzieje. I jeżeli chcemy coś zrobić, żeby te bułki nadal były polskie, to należy wkroczyć i coś, rząd powinien reagować na to. W Polsce istnieją już piekarnie niemieckie, szwajcarskie, które produkują miesięcznie, powiedzmy, około 1000 ton. Pelowski na dzień dzisiejszy produkuje 100-120 ton. Żebym ja mógł z nimi rywalizować, ja muszę piec 2000 ton miesięcznie. Dopiero wtedy ja nawiążę z nimi walkę. I coś trzeba, ja sam tego nie jestem w stanie udźwignąć tego kroku. Ja zrobiłem przez te 25 lat ogromny krok z małego zakładu rzemieślniczego. Firma zatrudnia dzisiaj 250 osób. To jest nic, to co powinienem zrobić na dzień dzisiejszy. To jest dużo, dużo za mało. I mi się to podoba, że minister mówi otwarcie, że w gospodarce należy zmienić. Żeby nas nie wyparli z tych przysłowiowych bułek, natychmiast musimy coś robić, bo nie będziemy nawet piekli bułek w najbliższych 5-10 latach. To jest ogromne zagrożenie.
Dariusz Wieczorek.
Pan premier Morawiecki rzeczywiście rysuje fantastyczną zupełnie strategię. Jest to strategia długofalowa i zgadzam się z panem Grzegorzem Pelowskim, że czegoś takiego nam brakuje, czy też brakowało od zawsze. Tutaj widać, że potrzebujemy pewnej wizji, aby się spiąć w sobie i faktycznie wziąć się do pracy nad kwestiami rozwojowymi. Takim impulsem był turniej Euro 2012 i wtedy przez kilka lat rzeczywiście bardzo wiele przedsięwzięć, projektów infrastrukturalnych powstało i później też te, których nie udało się dokończyć, jeszcze były realizowane. Natomiast w tym momencie takiej wizji tak naprawdę brakowało. Czyli będziemy mieli strategię, można powiedzieć. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Bo tutaj pan Grzegorz, pan minister Morawiecki, pan premier Morawiecki, zwraca uwagę na pułapki dzisiejszej gospodarki,
polskiej gospodarki.
Gdzie mówi o uzależnieniu rozwoju od zagranicy, niskim średnim dochodzie, problemach demograficznych, czy też o dużych obciążeniach związanych z długiem publicznym. Także o słabościach instytucji. Ja mam taki, powiedzmy, umiarkowany pesymizm, jeżeli chodzi o te zamiary pana ministra Morawieckiego, związane z właśnie słabością instytucji. Chciałbym tutaj taką tezę postawić, że po prostu polskie instytucje publiczne, ministerstwa, agencje rozmaite nie są strukturalnie zdolne do realizacji tego typu ambitnych przedsięwzięć. Przede wszystkim brakuje kompetencji, kwalifikacji, umiejętności, dobrej woli związanej z zarządzaniem projektami. Urzędnicy nie są menedżerami. Urzędnicy są od tego, aby tak naprawdę stosować prawo. Jeżeli to prawo jest zawiłe, to nie podejmują decyzji. Nie zarządzają, nie są w stanie, właściwie są sparaliżowani, bo raczej nie podejmą żadnej decyzji, niż podejmą decyzję, która mogłaby im w jakikolwiek sposób zagrażać.
A za którą będą musieli odpowiedzieć w ten czy inny sposób.
A więc moim zdaniem warunkiem sukcesu tego przedsięwzięcia jest stworzenie w końcu, tak jak w wielu krajach zachodnich, są takie przykłady, krajowego, zwartego, uporządkowanego systemu realizacji projektów publicznych. Przynajmniej chodzi tutaj o projekty rzeczywiście infrastrukturalne. Jeszcze raz przywołam tutaj, tak jak już kiedyś w audycji, przykład gazoportu. Mówimy strategiczne bezpieczeństwo nasze, absolutnie wyjątkowy projekt. Dlaczego projekt o wartości 2,5 miliarda złotych, infrastrukturalny, czyli to cement, stal, złożony z punktu widzenia technicznego, ale jednak z drugiej strony nie aż tak bardzo duży, o wartości 2,5 miliarda złotych, był realizowany przez 10 lat. Albo jest to coś, ludzie, przecież my w dwudziestoleciu międzywojennym przez 15 lat zbudowaliśmy Gdynię. A tutaj gazoport był budowany przez 10 lat.
Bardzo trafna ocena rzeczywistości, z którą się przyjdzie zderzyć nam wszystkim, jak i również panu premierowi Morawieckiemu. Tylko kiedyś trzeba to zacząć.
Słusznie.
Bardzo dobrze, że powstało Ministerstwo Rozwoju jako instytucja rządowa, centralna, która będzie kompleksowo odpowiadać za rozwój, jak i również za środki wydawane, które temu rozwojowi mają służyć. I właśnie takie kompetencje ma w swoim ręku i będą mu przekazane, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego. Pan premier Morawiecki przedstawia strategię na 25 lat. Ja chcę tylko przypomnieć, że już w tamtym roku prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że polski wyczynowy kapitalizm, oczywiście w cudzysłowie, już się kończy. Pan premier Morawiecki mówi, że paliwo, na którym jechaliśmy przez te 27 lat,
się wyczerpało.
W związku z powyższym, niestety mamy taką sytuację, jaką mamy. Stajemy przed ścianą, przed którą musimy podejmować zasadnicze decyzje. I ta strategia, która dzisiaj będzie proponowana przez pana premiera Morawieckiego i przedstawiana na rządzie, który, jak pani wspomniała, będzie obradować od godziny 12, obejmuje te wszystkie kwestie kompleksowo. Mówi o właściwym wykorzystaniu polskiego potencjału. Bardzo ważnym, jeszcze jedno zdanie, pani redaktor. Bardzo ważnym elementem w tej strategii, którą będzie dzisiaj przedstawiana, jest podniesienie kwestii demograficznych. Ja tylko powiem, że w 2006 roku było około 550 tysięcy gimnazjalistów. W tym roku jest ich około 350 tysięcy. A 2,5 miliona Polaków pracuje poza Polską. Nie stać nas już, i to jest ogromny plus tej strategii,
zdanie,
że nie wolno marnować potencjału i kapitału ludzkiego, który mamy tutaj nad Wisłą.
I do dyskusji wrócimy po 10.30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś przypomnę goście: Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Grzegorz Pylowski, gdański cukiernik, piekarz, mistrz absolutnie, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. No i wracamy do dyskusji a propos planu gospodarczego, planu Morawieckiego. Morawiecki chce promować innowatorów także przez politykę zakupową państwa w zamówieniach publicznych. Uwaga, cena nie będzie już jedynym kryterium. Mają się liczyć też punkty za innowacyjność, za zatrudnianie pracowników na umowy o pracę i tak zwana klauzula społeczna. No i to cel szczytny, a jak będzie z wprowadzaniem tego? Bo mieliśmy wątpliwości.
Ja mam wrażenie, że to są w gruncie rzeczy detale, jeżeli chodzi o te punkty za innowacyjność, czy też miejsca pracy na umowę o pracę. Tak. Detale z tego powodu, że jeszcze raz wrócę do tego. Po prostu urzędnicy, którzy stosują prawo, chcą mieć czarno na białym napisane, co mają robić. Najniższa cena jest bezpieczna, bo to jest po prostu robimy ofertę i robimy przetarg i następnie widzimy, kto tutaj...
Urzędnik się boi, że będzie posądzony o
cenę,
niegospodarność.
Daje najniższą cenę, a więc to jest, wydaje się czyste. Tak? Niestety są ci, którzy stosują prawo, są ci, którzy to prawo kreują. Pan minister Morawiecki jest wyjątkowym ministrem, dlatego że jest osobą najbardziej majętnym ministrem w trzeciej RP. To dobrze, bo faktycznie...
Przypomnę, zarobki 10 tysięcy złotych dziennie.
Więc właśnie. Znaczy,
w poprzedniej pracy,
nie w obecnej. Stać go na to, aby poświęcić się Polsce, można powiedzieć. Natomiast niestety, ale urzędnicy do poziomu ministra, czy też premiera włącznie w Polsce zarabiają zwyczajnie mało. Tak. Jeżeli wiceminister zarabia 6-7 tysięcy na rękę miesięcznie, to w warunkach warszawskich jest to kwota zwyczajnie niska.
Śmiesznie niska.
Tak naprawdę ta wypowiedź pani premier Bieńkowskiej nagrana, która wyciekła, że za 6 tysięcy złotych to pracuje idiota lub złodziej, jest po prostu boleśnie prawdziwa. Jest boleśnie prawdziwa i być może należałoby się tym zająć najpierw, aby odpowiednie kadry do służby publicznej po prostu zatrudnić.
Mm-hmm. Na pewno w tym, co powiedział pan Dariusz Wieczorek, jest wiele racji. Natomiast wracając do kwestii strategii, która jest proponowana przez premiera Morawieckiego, to też ważnym elementem, który w tej strategii należy podkreślić, jest racjonalizacja, można powiedzieć, działań w polskiej gospodarce, na tych elementach, na których polska gospodarka może zaistnieć. I tutaj z tego, co można wyczytać w prasie i znaleźć w internecie, przede wszystkim jest rozrysowana nowa mapa gospodarcza regionów, jak i również stref ekonomicznych, które mają służyć właśnie rozwojowi polskiej gospodarki. Nie mówiąc o tym, że należy wzmacniać to, w czym gospodarczo można powiedzieć, jeśli nie jesteśmy najlepsi, to jednak jesteśmy potencjalnie dobrzy i liczący się w konkurencji,
grze światowej,
tak, w grze światowej z innymi gospodarkami. A tutaj jest mowa chociażby o przemyśle lotniczym, chociażby o przemyśle nawet stoczniowym, w który trzeba podejmować również i inwestycje i wspierać go, jak i również chociażby w przemyśle motoryzacyjnym, w sensie wytwarzania półproduktów, niestety nie jeszcze mogę powiedzieć własnego rodzimego samochodu czy innego środka lokomocji, to jednak dostrzeganie tego, w czym jesteśmy naprawdę nieźli i wzmacniania tych elementów. Poza tym ważną, cenną inicjatywą i zapisem w tej strategii jest stworzenie Agencji Innowacji i Technologii, która miałaby właśnie wspierać te działania polskiego przemysłu połączonego z nauką i zwalniania, można powiedzieć, tych wszystkich, którzy będą podejmowali takie działania, chociażby jeśli chodzi o różnego rodzaju ulgi podatkowe. I myślę, że patrząc na tę strategię, to wierzę w to głęboko, że nie tylko jest to strategia i będzie realizowana w sensie gospodarczym, ale również musi być oprzyrządowana prawnie. Tu musi być również zmiana i muszą pójść kolejne kroki, jeśli chodzi o uporządkowanie prawa podatkowego, uproszczenia tego prawa podatkowego, kwestii kosztów pracy i dopiero kiedy tak naprawdę to ze sobą zostanie połączone i zrobione w sposób przemyślany, da określony efekt synergii i impet polskiej gospodarki, która będzie zmierzała do wzrostu, a nie do stagnacji i wyczerpania, do którego niestety my jako kraj się zbliżamy.
To proszę.
Tu żaden z panów nie powiedział, ale ja uważam, że trzeba o tym powiedzieć. Pan minister również powiedział o tym, że chce to wszystko opierać na kapitale polskim. Prawda? To uważam ma ogromne znaczenie, bo
aczkolwiek
Polska będzie bogata.
Nie eliminuje tych przedsiębiorstw zagranicznych, które są w Polsce.
Spokojnie. Zaraz tutaj podam przykład znowu piekarni. W latach końcówka 80., początek 90., co nie kupiliśmy do piekarni, to było polskie. 5% to tylko rodzynki. To, co musiało być importowane, to był obcy kapitał. Dzisiaj 90% produktów kupowanych do mojej produkcji na końcu fakturę wystawia nam pani Merkel. Tak nie może być. Na tym tylko biedę zbudujemy, nic dobrego.
Znaczy, jeśli można jeszcze. Ja z pewnym uporem chciałem powiedzieć o kwestiach wynagrodzeń w administracji publicznej. Raport firmy, jeśli można,
proszę.
Goldman Recruitment dotyczący zarobków w korporacjach powiada, że mediana, czyli 50, czyli średnia, ale ta bardziej rzeczywista niż arytmetyczna, mediana zarobków kierowników projektu przekracza 10 tysięcy złotych brutto. W branży finansowej przekracza 13 tysięcy złotych. Natomiast szefowie biur zarządzania projektami, czyli takich, które koordynują prace związane z projektami, zarówno w branży finansowej, jak i w branżach pozafinansowych, zarabiają średnio, według mediany licząc, powyżej 20 tysięcy złotych. Albo się z tym zmierzymy, albo będziemy po prostu zatrudniać do administracji publicznej osoby, które charytatywnie, być może częściowo, przy wysokich kwalifikacjach będą pracowały w tychże ministerstwach, albo zapłacimy co najmniej tyle, ile płaci rynek. Po prostu nie ma zmiłuj. Dlaczego ktoś miałby pójść do pracy za 5 tysięcy, skoro na rynku może dostać 20?
I sugeruje pan, że realizacja planu może się nie udać między innymi dlatego, że nie mamy specjalistów,
tak, uważam,
którzy
że,
nie przyjdą
uważam,
pracować
że
za niskie
urzędnicy,
pieniądze.
Że ludzie pracujący w instytucjach publicznych, generalnie oczywiście, nie posiadają odpowiednich kompetencji do skutecznego realizowania ważnych dla państwa projektów.
No zobaczymy, zobaczymy, jak się z tym premier Morawiecki zmierzy. Mówiliśmy też o pieniądzach, 1 bln zł na ten cały plan. No i zastanawiam się, skąd te pieniądze. Głównym źródłem dochodu według wicepremiera ma być sektor bankowy, fundusze inwestycyjne, instytucje międzynarodowe, no i też część pieniędzy zdeponowanych w bankach przez polskie firmy. Tylko się zastanawiam, jak skusić naszych rodzimych przedsiębiorców, żeby inwestowali w ten plan.
Prosto, pani Iwonko. Przedsiębiorcy są, czyli jak gdyby rynek jest. Są też chętni, bo mamy wiele przykładów w naszym biznesie, że firmy osiągnęły już rozmiar, można powiedzieć, światowy, nie tylko europejski. Mamy ogromne firmy, prawda? I chętnych na pewno nie zabraknie. Wszystko zależy od tego, jak ten program będzie skonstruowany. Program będzie skonstruowany? Na pewno nie może być tak skonstruowany, że wszystko będzie po stronie przedsiębiorcy. Czyli będzie ponosił wszystkie konsekwencje razem z odebraniem majątku, jak mu coś nie wyjdzie. Bo statystycznie, prawda, powodzenie jakiegoś nowego biznesu, prawda, to też wszystko jest określone, że to może nie wyjść, prawda? I z tym przedsiębiorca się bardzo liczy. Ja się na przykład też bardzo zastanawiam, czy firmę nadal jeszcze rozwijać, bo doszliśmy już do takich rozmiarów, że boję się jakiegoś potknięcia. Jeżeli te potknięcie podzielimy na pół, czyli że pół się boi państwo, a pół się boi przedsiębiorca, z tego może coś wyjść. Prawda? A jeżeli dalej będzie wszystko po stronie przedsiębiorcy, także myślę, że może wtedy chętnych faktycznie brakować.
Jest też zachęta dla banków. Pojawiła się propozycja zwolnienia z podatku bankowego kredytów dla firm. Banki będą chętniej udzielać wtedy?
Jest, no na pewno tak. Mhm. I będzie tutaj korzyść obopólna. Jest tylko pytanie, czy w związku z powyższym te kredyty inwestycyjne też będą tańsze od innych kredytów, tak żeby tutaj była zachęta z kolei dla tych biorących te kredyty, a więc dla pracodawców, którzy będą inwestować te pieniądze, które będą rozwijać ich firmy i będą przysparzać nowe miejsca pracy. W związku z powyższym, jak będą nowe miejsca pracy, no to w rachunku ciągnionym będzie wzrost konsumpcji i też wpływy, mogę powiedzieć, gospodarcze i PKB no, będzie wzrastać. To są wszystko, mogę powiedzieć, założenia. Oczywiście niebezpieczeństw jest wiele. Tak jak tutaj pan Dariusz Wieczorek powiedział, co prawda dotknął kwestii finansowych, ale są jeszcze kwestie nasze i w naszych głowach świadomościowe i mentalnościowe. My bardzo często mówimy, że czegoś nie można i jesteśmy niejednokrotnie prorokami niemożności, nic nie zaczynając tak naprawdę, a od razu mówimy, że to jest niemożliwe do spełnienia. I dlatego też myślę, że jeśli rozpocznie się to działanie, które będzie tak naprawdę, jak proponuje tutaj w swych założeniach premier Morawiecki, tak szeroko kompleksowe, no to w następnych latach będzie przynosić te efekty. Również stawia, mogę powiedzieć, w tejże strategii premier Morawiecki na propagowanie i kwestii oszczędzania przez Polaków. My cały czas...
To też jest ciekawe, prawda? Jest bo do tej pory była zachęta wydawania.
A
na
jednak,
kredyt wydawajcie.
Tak jest. I tu jest też pułapka i niebezpieczeństwo, o czym żeśmy rozmawiali w poprzedniej frazie naszego programu, o tych ujemnych stopach procentowych. A co będzie, jak te stopy procentowe będą podnoszone do góry? Dzisiaj płaczą wszyscy ci, którzy mają kredyty we frankach, tak? Natomiast co będzie w momencie, kiedy stopy będą rosły, również i będą rosły raty i wartość tych rat w złotówkach. W związku z powyższym tutaj jest to bardzo zasadne, żebyśmy nauczyli się oszczędzać, również mając na uwadze różnego rodzaju ryzyka i niebezpieczeństwa, z którymi zderzamy się w życiu, nie tylko myśląc o zabezpieczeniu, można powiedzieć, każdego z nas, jeśli chodzi o lata złotej jesieni. W związku z powyższym Poczekajmy, zobaczmy na ostateczny dokument rządowy. Ja mówię, jeśli do tego nie zostaną dokonane również zmiany w kwestiach podatkowych i w kosztach pracy, jeśli gdziekolwiek bym widział ryzyko czy niebezpieczeństwo zachwiania realizacji tego programu, to właśnie w tym elemencie. Ale myślę, że tutaj zarówno minister finansów, który doskonale rozumie się z premierem Morawieckim, no, ma tego świadomość, że jest to realizacja tej strategii i tego planu nie tylko będzie sukcesem pana Morawieckiego, ale liczę na to, że będzie sukcesem nas wszystkich.
Znaczy, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, ja jestem względnie spokojny. Tutaj pan minister Morawiecki jest znakomitym, byłym w tym momencie bankowcem, znakomitym finansistą, można powiedzieć. I rzeczywiście
choć
istnieją...
z wykształcenia jest historykiem, tak a propos.
No tak, okej. Natomiast istnieją mechanizmy, dźwignie, znane w tym momencie, również przećwiczone w Polsce, pozyskiwania środków w układzie publiczno-prywatnym. Ja nie przykładałbym być może aż tak dużej wagi do tego, czy kapitał będzie krajowy, czy zagraniczny. No, ja bym być może nawet taką tezę postawił, że w Polsce nie ma takiego kapitału, żeby bilion złotych po prostu zainwestować. Nie ma w Polsce takiego kapitału, bo to by oznaczało, że przeciętny Polak, każdy z nas musiałby 40 tysięcy z kieszeni wyłożyć na inwestycje. Oczywiście nie ma w Polsce takich oszczędności. Policzmy, 40 tysięcy razy...
No tak, ale jeśli chodzi o finansowanie tego biliona, to jest wiele źródeł. No oczywiście są oszczędności Polaków, ale też również to, o czym wspomniała pani redaktor, wprowadzając nas w ten temat, skąd ewentualnie środki będą pozyskiwane, to również w tejże strategii możemy wyczytać, że będą wykorzystywane środki z EBOR-u, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z planu Junckersa, więc tych środków jest bardzo...
Możliwości w każdym razie jest wiele.
Natomiast jest kwestia, i to jest zasadniczy zwrot w myśleniu, który podnosi premier Morawiecki, żeby tych środków nie wydawać, a właściwie zainwestować. Po to, żeby z tych inwestycji i zainwestowania tych środków mieć
pracować.
Zysk. Żeby mieć po prostu zysk, a nie tylko wydać, bo w danym czasie trzeba pozbyć się tych środków.
Tak, oczywiście.
Ja przypomnę, że jak NRD zostało przyłączone do Niemiec, tam też był wdrażany plan. Wydano wtedy ponad 1 300 000 000 marek. Chyba wtedy marki były. I słuchajcie, szału nie było. Także trzeba się przygotować na to, że ten bilion, o którym mówimy, tutaj kolega mówi, że to nie wiadomo skąd oni to wezmą.
Nie, znaczy ja tego nie powiedziałem, tylko powiedziałem, że nie ma biliona
w Polsce. Nie ma w Polsce, skoro nie ma w Polsce,
no to trzeba importować, zwłaszcza, że stopy procentowe są niskie.
Wszystko się zgadza, ale to nie jest wykluczone i Morawiecki tego nie wyklucza.
To jeszcze głos słuchacza sceptycznych na koniec tej części dyskusji. Czy ktoś z państwa pamięta o tym dokumencie pana Boniego, nazywał się on chyba Polska 2030. Bardzo sceptycznie podchodzę do takiego wróżbiarstwa. Czy ktoś przewidział, że baryłka będzie po $20? Pozdrawiam, napisał do nas pan Kuba. No zobaczymy jak to będzie, jak poznamy szczegóły, tak, może będziemy mądrzejsi. Lista zawodów przyszłości, finansowanie nauki z Funduszu Pracy i weto kuratora przy otwieraniu nierokujących na sukces klas w szkołach. To pomysły resortu edukacji na uzdrowienie szkolnictwa zawodowego. No i tak się teraz zastanawiam, jakie zawody powinny być wpisane na listę szkolnictwa, jakie zawody przyszłościowe, o które powinniśmy zadbać. Kto
piekarz
powinien
musi
o tym...
być wpisany, pani redaktor. No, piekarz i cukiernik, absolutnie. Bo to są już zawody zanikające. Nasza szkoła na Sobieskiego, która kształci piekarzy i cukierników, w tym roku odnotowała bardzo, bardzo słabe zainteresowanie. Bardzo mało młodzieży się zgłosiło, także jeżeli to tak dalej pójdzie, no to będziemy te bułki faktycznie musieli importować z Chin.
Panie Grzegorzu, tylko ilu piekarzy jest potrzebnych na, dajmy na to, w Trójmieście rocznie?
Moment, odpowiadam, odpowiadam. Już panu odpowiadam.
I czy to powinno być uzależnione od regionów, taka lista?
Nie, pani redaktor, jeżeli przyjmiemy plan Morawieckiego i pan Morawiecki postawi w Polsce na dobrą, zdrową żywność i że Polska chce na tej żywności zarabiać, bo nie powiedzieliśmy o tym jeszcze umowie europejsko-amerykańskiej i tam byśmy mogli nasze bułki sprzedawać, wtedy potrzebujemy piekarzy dużo. Ale jeżeli nie będziemy robić nic, tak jak to było przez te ostatnie 8 lat, to faktycznie można wygaszać ten zawód i Niemcy nam przywiozą bułeczki w kontenerach. Zależy od nas, jaką drogę wybierzemy. Czy chcemy w tej Europie, w tym świecie globalnym faktycznie zaistnieć, a możemy zaistnieć jako światowy producent dobrej, zdrowej żywności. Jeżeli taki program przyjmiemy, to jeszcze raz mówię, piekarzy wtedy trzeba będzie bardzo dużo.
Racjonalizacja wydawania pieniądza publicznego jest jak najbardziej zasadna w każdym obszarze. W edukacji również. I nie tylko w edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego, ale również jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe. Ponieważ tych środków nie mamy za dużo, nie mamy ich w nadmiarze, w związku z powyższym ta złotówka musi być wydana efektywnie. Niestety wiele polskich wyższych uczelni produkuje, krótko mówiąc, przepraszam za to, co powiem, ale bezrobotnych. I nikt za to odpowiedzialności nie ponosi. A ta produkcja bezrobotnych niestety odbywa się za nasze pieniądze i za naszym przyzwoleniem.
Ale nie tylko uczelnie publiczne, panie prezesie. Mówiąc o szkolnictwie wyższym,
mówię o całym systemie. Ja nikogo tutaj, jak pani zauważyła, nie wymieniłem.
Ja tylko chciałam sprecyzować.
A bardzo dziękuję za to doprecyzowanie, aczkolwiek myślałem zarówno i o szkołach publicznych, jak i niepublicznych, choć uważam, że to też jest nietrafne sformułowanie, bo wszystkie są publiczne, tak? Tylko jest inny organ prowadzący, tak? Jeśli chodzi o właściciela. I dlatego też ta racjonalizacja i przewidywanie na tyle, na ile się da, bo życie jest niestety dynamiczne, jak i również finansowanie poszczególnych kierunków jest niesamowicie ważne. Natomiast wiem jedno. W polskiej szkole trzeba przywrócić wartość takim przedmiotom jak matematyka, jak fizyka, gdzie będziemy kształcić, można powiedzieć, w dużej mierze ludzi, którzy zawodowo będą mogli odnaleźć się na rynku pracy. Zobaczcie państwo, daleko nie szukając, akurat jesteśmy z Darkiem nauczycielami akademickimi. Darek jest na uniwersytecie, ja jestem na Wydziale Nauk Technicznych. I powiem jedno. Po moim wydziale, jeśli chodzi o znalezienie pracy, nie ma problemu. Natomiast po wielu, wielu kierunkach niestety ten problem jest. To nie znaczy, że wszystkie kierunki mają zniknąć. Nie. Tylko musi być zracjonalizowane, jeśli chodzi o ilość osób studiujących na tych kierunkach, i musimy mieć świadomość, że ta praca również jest przed zarówno Ministerstwem Edukacji Narodowej do wykonania, jak i Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
Powinniśmy jeszcze przywrócić rangę szkolnictwu zawodowemu.
Jak najbardziej.
Przez lata było tak, że było to wyśmiewane, kpiono z tych zawodów. I nie zachęcano w ten sposób
oferta musi być
młodzieży,
atrakcyjna, panie młodzieży. Grzegorze. Do tego stopnia, że to młodzież będzie chciała wybierać dany kierunek. Pani redaktor,
taką akcję promowania szkolnictwa zawodowego w Niemczech. Na to rząd niemiecki przeznaczył 70 milionów euro. Budują ogromne banery, hasła. Powiem, jakie hasło padło. Mi się je bardzo, bardzo podobało. Pan Bóg stworzył ziemię, a resztę zrobiliśmy my. Chodziło o promocję szkół rzemiosł, niemieckich szkół rzemiosł. Uważam, że taki program powinien u nas też zafunkcjonować. Nie może być tak, na przykładzie powiem naszej szkoły, że jesteśmy zostawieni sami sobie. Nikt się nami nie interesuje, tylko dbamy sami. Rzemiosło samo dba o to, żeby ta szkoła funkcjonowała, żeby jakoś w tej szkole było. Nie mamy środków i bez pomocy państwa nie ruszymy tego. Nie ruszymy tego.
To taki dowcip na marginesie mi się przypomniał, że Pan Bóg stworzył ziemię, a całą resztę Chińczycy. No, chyba tak trochę te dzisiejsze czasy wyglądają.
Tak. Tak będzie, jeżeli się nie połapiemy szybko.
A poza tym, jeśli wracając połapiemy. Jeszcze do kwestii edukacyjnych, to niesamowicie ważną rzeczą jest, o której również tutaj można było wyczytać w wypowiedziach i myślach Grzegorza Pelowskiego, jest powiązanie, mogę powiedzieć, edukacji, szczególnie tej zawodowej, z praktyką, którą może dany uczący się lub absolwent nabywać w określonych praktykach zawodowych, które nie są tylko dla odbycia i zapisania, ale wręcz przeciwnie.
Ale też opłacaną
dla, jako nauka
praktyką.
Właściwej postawy i nauka zawodu.
Tak jest. Bardzo... I po naszej szkole nikt nie szuka pracy. O tym trzeba też...
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Nie pozwolę już panu Grzegorzowi dokończyć zdania. Czas nas niemiłosiernie goni. Kazimierz Janiak, prezes
dziękuję
Stowarzyszenia
bardzo.
Krzewienia Edukacji Finansowej. Grzegorz Pelowski, bardzo gdański dziękuję. Cukiernik, piekarz, mistrz. Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, byli moimi państwa gośćmi.
Dziękuję.
Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Po nich spotkanie z behawiorystką. Serdecznie zapraszam, a panom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy pani, dziękujemy państwu. Dziękuję.